Lista Rachonia w Radiu Gdańsk. Magazyn polityczny.
Kartel medialny III RP poinformował o wynikach konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Ponad 40 milionów złotych skierowane zostało do ponad 40 organizacji z całej Polski, które wspierają proces edukacyjny i w ramach tego konkursu uzyskały wsparcie dla budowy swojej własnej infrastruktury. Oznaczało to różne rzeczy. Nieruchomości, środki trwałe, innego rodzaju narzędzia do realizacji celów tych wszystkich instytucji, które spełniły kryteria opisane w stosownych przepisach i ogłoszeniach dotyczących konkursu. Tym razem jednak inaczej niż w praktyce życia społecznego III RP, przekazanie grantów organizacjom pozarządowym w trzecim sektorze, NGO-som, wzbudziło wściekłość liberalnego salonu. I właśnie ta sprawa w tym tygodniu jest na szczycie mojej listy. A państwa i moim gościem jest Tomasz Rzymkowski, wiceminister nauki i edukacji, a także poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie ministrze, witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Stacja TVN, kilka portali internetowych, posłowie Koalicji Obywatelskiej i innych ugrupowań opozycyjnych mówią, że konkurs dotyczący programów infrastrukturalnych dla organizacji wspierających edukację jest konkursem, który przebiegł nie w taki sposób, w jaki powinien, bo pieniądze uzyskały fundacje, na przykład związane z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, otrzymujące między innymi opinie prawne od Instytutu Ordo Iuris, a także fundacje powiązane personalnie z ludźmi bliskimi władzy. W jaki sposób pan odpowie na te zarzuty?
Konkurs był przeprowadzony w sposób absolutnie transparentny. Podmioty, które do tej pory nigdy nie dostawały jakichkolwiek środków publicznych na wzmocnienie swojej infrastruktury, po raz pierwszy otrzymały tego typu środki. To jest oczywiście zaskoczenie dla wielu, że mogą organizacje inne niż te, co zwykle, które za rządów Platformy i PSL-u otrzymywały bardzo hojne wsparcie, czasami bardzo kuriozalne, jak na przykład budowa portalu dla osób bezdomnych. Ciekaw jestem, ilu bezdomnych skorzystało z portalu internetowego dedykowanego sobie. Albo zakupu jakiegoś zameczku na Dolnym Śląsku, który skądinąd bardzo pięknie wygląda, ale służy w tej chwili jako hotel. Zarzuty wobec tych organizacji, które do tej pory w żaden sposób pomocy ze strony państwa nie uzyskały, ale ja bym tu zwrócił uwagę jeszcze na jeden element, to znaczy bardzo często politycy opozycji podnoszą kwestie demokracji, wsparcia ze strony państwa do tak zwanego trzeciego sektora, czyli dla organizacji pozarządowych, poza samorządowych, aby je wspierać, że to jest właściwe podejście państwa do demokratycznej metody sprawowania władzy, do upodmiotowienia obywateli. No i rzeczywiście obywatele, instytucje, bo to nie tylko były stowarzyszenia, fundacje, ale to również były instytucje samorządowe, które w celach statutowych miały wpisane wspieranie edukacji, wspieranie procesu wychowawczego. One również otrzymały te środki. Proszę zwrócić uwagę, że zwracanie uwagi jest wyłącznie na kwestie nieruchomości dla dużych fundacji, natomiast nie zwraca się uwagi, ile w ramach przyznanych środków finansowych zostało przeznaczone dla organizacji, które wspierają osoby niepełnosprawne. O tym jakoś posłowie opozycji czy dziennikarze opozycyjni absolutnie nie mówią.
Panie ministrze, zarzuty, które pojawiają się i podnoszone są przez polityków Koalicji Obywatelskiej, związane są między innymi, i tu podnoszony jest, pokazywany jest przykład Fundacji Polska Wielki Projekt, fundacji, która od wielu lat realizuje jedną z chyba ciekawszych konferencji naukowych, politycznych bez wątpienia, które dotyczą pewnych wizji rozwoju Polski, ale związane są z konkretnym środowiskiem politycznym, środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości. Z jakiego powodu ta fundacja otrzymała wsparcie?
No właśnie z tego powodu, że bardzo długi czas funkcjonuje, z tego powodu, że potrzebuje wsparcia ze strony państwa, aby mieć siedzibę, aby rozwijać swoją działalność edukacyjną, aby nie tylko i wyłącznie Kongres Polska Wielki Projekt się odbywał, ale również cykliczne debaty, aby to środowisko zbudowane wokół fundacji mogło po prostu się rozwijać, bo dobrze służy Polsce, bo dyskusja niekoniecznie tylko i wyłącznie w gronie liberalnych publicystów i polityków czy lewicowych publicystów i polityków zasługuje na wsparcie ze strony państwa. Jak Platforma z PSL-em rządzili, to bardzo hojną ręką subwencjonowali różne organizacje, think tanki związane z tamtą stroną sceny politycznej. Rzeczą naturalną jest pewnego rodzaju zrównoważenie i ten pluralizm, o który walczymy, nie tylko w mediach, nie tylko w polityce, ale również w tym życiu społecznym, w trzecim sektorze.
Panie ministrze, przez całe lata mieliśmy do czynienia i w bardzo wielu samorządach mamy do czynienia z finansowaniem z pieniędzy publicznych. Pieniądze należące do samorządu są również pieniędzmi publicznymi. Co najmniej kontrowersyjnych projektów i rozwiązań. No, mamy kilka takich krzyczących przykładów. No, wielokrotnie fundacje i organizacje pozarządowe związane z szeroką pojętą, nazwijmy to ideologią LGBT, występują o tego rodzaju granty i je otrzymują. No, mieliśmy przykłady w Warszawie dość bulwersujące, jak finansowanie czegoś, co nazywane było w projekcie gimnastyką miejską, a w opisie było po prostu no, szkoleniem de facto bojówek, które na ulicy miałyby walczyć z innymi grupami ludzi. Mieliśmy do czynienia no, z zupełnie kuriozalnymi projektami dotyczącymi sex workingu, czyli prostytucji w gruncie rzeczy. Mieliśmy do czynienia z kuriozalnymi projektami dotyczącymi no, wręcz promocji narkotyków w ramach przedziwnego pojęcia hemseks. Ja nie przypominam sobie wówczas oburzenia tych samych środowisk, które dziś no, piętnują między innymi fundacje, podając jako przyczynę to, że powiązane jest z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim albo z Instytutem Ordo Iuris, w takim sensie, że ten Instytut Kultury Prawnej przygotowuje dla fundacji raporty czy analizy prawnej. Jak pan to rozumie?
No to jest taka swoista hipokryzja, bo to, co już wcześniej mówiłem, wsparcie społeczeństwa obywatelskiego polega również na tym, że wspiera państwo i samorząd, ten trzeci sektor. Doskonale wiemy, że ten trzeci sektor często znacznie lepiej wydatkuje środki publiczne niż sektor publiczny. Druga rzecz no, to jest tak, jeśli my dostajemy te pieniądze, to dobrze i nasze środowisko. Natomiast jeśli ktokolwiek z nie naszego środowiska dostaje, właśnie katolicy, osoby zajmujące się niepełnosprawnymi, czy też organizacje o charakterze konserwatywnym, niekoniecznie związanym z Kościołem rzymskokatolickim czy innymi konfesjami chrześcijańskimi, no to jest bardzo źle. To jest taka swoista hipokryzja czy powrót moralności Kalego. Jak Kali ukraść krowę, to dobrze, ale jak Kalemu ukraść krowę, to już źle. No to się niestety do tego sprowadza.
Panie ministrze, w jaki sposób ministerstwo podejmuje decyzję o wyborze i wskazaniu, które z tego rodzaju projektów mogą, a które nie mogą uzyskać finansowanie? Jakie mają znaczenie takie argumenty, które też podnoszone są przez część mediów? Na przykład, że fundacja jedna czy druga powstała na krótko przed ogłoszeniem konkursu. W wypadku jednej z fundacji mieliśmy taki zarzut, że jej czas działania do tej pory jest krótszy niż okres, w którym realizowany ma być sam program, w którym otrzymała pieniądze.
Wszystkie decyzje o przyznaniu dotacji, które podjął pan minister Przemysław Czarnek, były w oparciu o ustawę i o założenia konkursu, który był w drodze komunikatu ministra edukacji i nauki. W przywołanym komunikacie przeze mnie nie ma wskazanego terminu powstania instytucji. Są czasami rzeczywiście przez różne podmioty tworzone konkursy, gdzie podmiot, który występuje o dotację, musi wykazać się jakimś czasokresem funkcjonowania, czy też grupą docelową ewentualnych beneficjentów tego wsparcia finansowego ze strony państwa. Tego w tym akurat w zakresie nie było. Żaden z podmiotów, który otrzymał środki, nie otrzymał ich wbrew komunikatowi ministra. Minister, podejmując decyzję, brał pod uwagę szereg czynników. Jednym z czynników jest przywoływane przez dziennikarzy i posłów opozycji kwestia opinii ekspertów, którzy w sposób zindywidualizowany oceniali według swojego bardzo, podkreślam, wyśrubowanego kryterium oceny. To są eksperci zewnętrzni, w żaden sposób przez nas nie dobierani, więc cieszę się, że chociaż opozycja nie zarzuca, że to są eksperci Czarnka czy eksperci Prawa i Sprawiedliwości. To zewnętrzni eksperci, ich opinia była brana pod uwagę, ale oprócz tego minister brał szereg innych czynników i szereg innych kryteriów, przy podejmowaniu decyzji administracyjnej o przyznaniu środków finansowych dla konkretnego podmiotu, czy to było stowarzyszenie, czy to była fundacja, czy była to instytucja samorządowa, która w statucie ma wpisane upowszechnianie edukacji, nauki i wspieranie procesu wychowawczego.
Panie ministrze, na koniec chcę spytać jeszcze jedną rzecz. Przeznaczenie dotacji na zakup nieruchomości przez instytucje, fundacje, organizacje pożytku publicznego, czy przez organizację pozarządową, de facto oznacza, że fundacja ta uzyskuje pewnego rodzaju majątek. Majątek, który będzie pracował na rzecz tego rodzaju instytucji. Zastanawiam się, czy główną przyczyną tego oburzenia, które no jednak jest znacząco różne od, a może no, krzyczące w pewnym sensie, biorąc pod uwagę, że te same środowiska nie oburzały się, kiedy granty i pieniądze finansowane były, kierowane były do środowisk bliskich im ideologicznie. Czy głównym problemem nie jest to, że jedna czy druga fundacja, nazwijmy to konserwatywna, uzyskując majątek, uzyskuje jednocześnie pewnego rodzaju możliwość działania niezależnie od tego, jak będzie wyglądała sytuacja polityczna w kraju za lat 5, 10, 15 i 20? Czy gdzieś tutaj nie należy szukać przyczyny tego moim zdaniem nienaturalnego oburzenia?
Z pewnością, przy czym proszę zwrócić uwagę, że beneficjenci, którzy otrzymali te środki, to jest cała plejada różnych instytucji, od instytucji stricte muzealnych, poprzez organizacje, które zajmują się wyłącznie osobami z różnymi niepełnosprawnościami, a skończywszy na instytucjach, które prowadzą bardzo ambitną działalność dydaktyczną wobec młodych ludzi, czy też działalność naukową. Natomiast no, przyjęte już od wielu lat i to w różnych programach rządowych, samorządowych jest przekazywanie dotacji na zakup nieruchomości właśnie po to, aby ten majątek służył przez lata danej instytucji, ale również aby w pewnym momencie był w stanie również wesprzeć finansowo te cele statutowe tej organizacji. Przywoływałem w rozmowie z panią minister Krystyną Szumila podczas mojej rozmowy z nią, że taki mechanizm na przykład funkcjonuje od lat w systemie oświaty, gdzie jednostki samorządu terytorialnego w chwili, kiedy likwidują placówkę oświatową, a jednocześnie wyrażają wolę, aby tą placówkę oświatową prowadzili rodzice, przekazują na własność stowarzyszeniu czy fundacji powołanym przez rodziców tą nieruchomość należącą do majątku danej jednostki samorządu terytorialnego. I nigdy absolutnie nie spotkałem się z krzykiem i azgotem, że samorząd, majątek samorządowy przekazuje jakiejś prywatnej instytucji, bo sensu stricte czy fundacja, czy stowarzyszenie to jest sektor prywatny, nie państwowy, nie publiczny, nie samorządowy. I tego typu mechanizmy funkcjonują. Inna sprawa, że znacznie łatwiej organizacji pozarządowej, która posiada swoją osobowość prawną, jest administrować, zarządzać majątkiem, który do niej należy, bo może chociażby występować o kolejne wsparcie do różnych innych instytucji na remonty, na rozbudowę, na przebudowę danej instytucji, jeśli jest właścicielem. W sytuacji, kiedy nie jest właścicielem, kiedy Skarb Państwa czy inny podmiot publiczny jest właścicielem danej nieruchomości, to jakiekolwiek trwałe inwestowanie w daną nieruchomość nie wchodzi w grę. Często w przypadku tych nieruchomości, które dostały wsparcie ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki, mówimy o budynkach, które ta struktura wymaga nakładów dodatkowych, pewnego remontu, przekształcenia, przebudowy, dostosowania do potrzeb tej działalności, którą w danym momencie ta instytucja planuje prowadzić. I tutaj chciałbym absolutnie zaprzeczyć, bez kupowania jakichkolwiek will pod mieszkanie, czy wręcz apartamentów, bo to jest największy moim zdaniem fake. Znaczy pokazywanie bloku mieszkalnego i mieszkań w sytuacji, kiedy podmiot dostał dotację na lokal użytkowy znajdujący się na parterze, który ma służyć właśnie dzieciom niepełnosprawnym podczas trwającej już rehabilitacji dla tych dzieci od lat.
Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji i nauki, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość, był Państwa i moim gościem. Dziękuję uprzejmie za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.